Ladies and gentlemen, we will start in 2 minutes. 2 minutes, and we will start the next discussion panel.
Dzień dobry, szanowni państwo. Robert Lisicki. Miło mi jest państwa przywitać na kolejnym panelu poświęconym rynkowi pracy, perspektywa roku 2030. Ale myślę, że trochę szerzej tak naprawdę przedyskutujemy sobie przyszłość naszego rynku pracy, te okoliczności, które będą wpływały na rozwój rynku pracy, a więc z mojego punktu widzenia, osoby, która zajmuje się na co dzień kwestiami zatrudnienia, najbliższy obszar. Naszymi gośćmi, uczestnikami naszej dyskusji są pani profesor Joanna Tyrowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, współzałożycielka. Współzałożycielka i członkini zarządu think tanku Grape. Pani Bożena Leśniewska. Witamy. Pani Bożena Leśniewska, członkini zarządu, zastępczyni prezesa zarządu, wiceprezeska do spraw rynku bankowego Orange Polska.
Biznesowego.
Tak.
For the business market.
No i to jest tak właśnie, jak się robi pierwsze wrażenie w ciągu minuty, więc teraz muszę się poprawić. Pan Paweł Bechciński, dyrektor do spraw ludzi i kultury organizacji, członek zarządu IKEA Retail Polska. I pan mecenas Włodzimierz Chruścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Bardzo mi jest... Bardzo mi jest miło państwa przywitać. Jeszcze jedna osoba do nas dojdzie, mam nadzieję, że niezwłocznie, to jest pan profesor Paweł Strzelecki, wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Szanowni państwo, ale ponieważ jesteśmy ograniczeni godziną, jaką została nam przeznaczona do dyskusji, a wątków i tematów mamy na pewno wiele do omówienia, ja takim krótkim wstępem może zaznaczę elementy, które jakby przyświecały nam, kiedy projektowaliśmy i myśleliśmy o tym panelu. Tak naprawdę rynek pracy, przyszłości rynek pracy roku 2030 i tutaj wskazaliśmy w opisie tego panelu szereg wyzwań, które diagnozujemy, które nam towarzyszą, jeżeli chodzi o przemyślenia pewne co do przyszłości. Na pewno demografia i coraz mniejsza liczba osób tak naprawdę, które będą pojawiały się na rynku, polskim rynku pracy. Na pewno kwestie związane z technologią, ewolucją, niektórzy mówią, że rewolucją i automatyzacją, jak i wprowadzeniem sztucznej, czy rozwojem sztucznej inteligencji, kwestie globalizacji, które mają wpływ na funkcjonowanie naszego rynku pracy, o których też nie możemy zapominać, kiedy dyskutujemy sytuację teraźniejszą i przyszłość. Zmiany tak naprawdę chyba też w podejściu pracowników, osób podejmujących zatrudnienie, a także pewne modyfikacje modeli współpracy, zatrudnienia, które też obserwujemy, a być może naszkicujemy sobie też perspektywę, jak to może się zmieniać do roku 2030. Przecież kiedy 4 lata temu byśmy rozmawiali o pracy zdalnej, stawialibyśmy pewnie, mówilibyśmy o tym, że praca zdalna jest przyszłością tak naprawdę. Dzień dobry, panie profesorze. Pan Paweł Strzelecki.
Paweł Strzelecki, joining us.
Bardzo przepraszam za spóźnienie.
My apologies for being late.
Kiedy byśmy rozmawiali 4 lata temu, pewnie byśmy mówili, że praca zdalna jest pewną przyszłością naszego rynku pracy. Dzisiaj mam wrażenie, że te odczucia co do pracy zdalnej są bardzo mieszane, czyli z jednej strony cieszy się ona dużą popularnością, z drugiej strony obserwujemy, że część firm redukuje bądź zmniejsza ten wymiar pracy zdalnej. Temu też towarzyszy przemyślenia co do bieżącej sytuacji dotyczącej rynku pracy. I tutaj postawiłbym pewnie kropkę, przekazał głos w pierwszej kolejności pani profesor Joannie Tyrowicz. Pytanie, jak pani ocenia obecną sytuację naszego rynku pracy, no bo żebyśmy mówili o tej perspektywie roku 2030, być może kolejnych lat tak naprawdę, to warto może by było postawić krótką diagnozę, jeżeli chodzi o tą bieżącą sytuację na rynku pracy i które elementy, pani zdaniem, czynniki będą wpływały na sytuację firm, pracowników w perspektywie roku 2030.
Bardzo dziękuję. Dobrze, że Paweł jest, bo Paweł był moim szefem przez bardzo wiele lat, więc wymusiłam mówić za niego, a tak to będzie mówił ze swojej strony. Mam dzisiaj jedno zobowiązanie. To jest Europejskie Forum Nowych Idei. Nie powiem niczego, co do tej pory mówiła. Taki mamy plan na dziś. Więc odpowiadając na pytanie, gdzie jestem na rynku pracy dzisiaj, jest w bardzo nowym miejscu pod wieloma względami. Do tej pory,
from many points of view,
w sensie deficyty, które mieliśmy do tej pory, one się rzadko kiedy kończą. Te deficyty to jest bardzo słabe pośrednictwo pracy, ale mam się nie powtarzać. I bardzo słaby obieg informacji o tym, co jest możliwe, co nie jest możliwe na rynku pracy i pomiędzy pracodawcami i pomiędzy pracownikami, a jeżeli nie będziemy powtarzać, powiedzmy, co jest nowe. Nowe jest takie coś, że jak państwo tworzycie gazetę przez najbliższe lata i będziecie czytali, że zatrudnienie wzrosło, to to będzie wyjątek, a nie reguła.
is increasing,
jak będziecie czytali, że przyrosła na liczbę pracowników, to będziecie się bardzo zapali w głowę, dlaczego
potrzeba zmienić blueprinty.
Do tej pory, jak dostawaliście dane z Głównego Urzędu Statystycznego co miesiąc, czy tam z jakąś inną częstotliwością z innych miejsc, to była dyskusja o tym, czy jakoś będzie łatwo przełożyć zatrudnienie na bezrobocie, bezrobocie na zatrudnienie, te dwie kategorie do siebie. One przestaną mieć stały, dotychczasowy związek pomiędzy sobą. Z czego to się bierze? Z demografii. Ta demografia, ona się tak zbliżała do takiego punktu przegięcia. Potem się wydarzyła wojna, zaatakowała Rosja Ukrainę. Przyjechało do nas dużo ludzi, nie było widać, gdzie jest ten punkt przegięcia. A teraz jesteśmy jakoś tak nagle za punktem przegięcia. Jesteśmy w zupełnie nowej równowadze rynku pracy. I to jest jakby pierwsza rzecz, która się zmienia. Spadek populacji będzie nam towarzyszył. Jak Guzdi się wychodzi i mówi, że spadło rok do roku liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw, to poza tym, że nie można tej statystyce zaufać, ale to jest moja stara narracja, dzisiaj się nie powtarzamy, to teraz to jest rzeczywistość. Jak się opatrzy w liczby, w demograficzne liczby, ile ludzi jest w sobie siły roboczej w tej wieku, jaka populacja jest w ogóle gdziekolwiek zarejestrowana, że pełni jaką, mamy odchodzące roczniki, w sensie to, o ile się przesuwają roczniki starsze, to jest dwa razy tyle, o ile wchodzą roczniki młodsze. Gdy się tylko będzie pogłębiało. I to nie jest tak, że to jest takie samo coś jak wcześniej, tylko odwrotnie. To jest zupełnie nowa rzeczywistość. Nowość tej rzeczywistości polega między innymi na tym, że nie będzie łatwo znaleźć nowych pracowników, to wszyscy wiedzą, młodych pracowników, przepraszam. Ale nie będzie w ogóle znaleźć łatwo pracowników. Jak jesteście firmą, która jest liderem w swojej branży, to będzie super prosto, bo i tak płacicie najwięcej, więc nikt od was nie będzie odchodził. A nie jesteście liderem w swojej branży, to się zacznie plankton pływający dookoła wieloryba, nie? Jak znaleźć tych pracowników, których wieloryb nie pożar. To jest zupełnie nowa rzeczywistość. To jest rzeczywistość, której większość pracowników jeszcze nie ma świadomości, ale tak jest. Ona się nakłada na taką mapę Polski, która cały czas ma tereny peryferyjne i tereny metropolitarne. Powiedzmy, że to jest binarne. Nie jest binarne, ale powiedzmy, że to jest binarne. Teraz, jak nałożymy te procesy, o których powiedziałam, na mapę naszego kraju, to się okaże, że tereny metropolitarne przestały rosnąć. Przestały rosnąć, bo się trochę przytkały administracyjnie z różnych innych powodów. A tereny peryferyjne przestały się rozwijać. Nie jest łatwo określić, jak w takiej sytuacji firma, która działa gdzieś jakoś lokalnie, ma sobie zorganizować pracowników, ma sobie zorganizować dostęp klientów w przypadku biznesów konsumenckich. Zupełnie nowa rzeczywistość. To nie jest tak jak wcześniej, tylko teraz trochę więcej większej osób starszych, tylko zupełnie nowa rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość będzie z każdym rokiem coraz silniejsza i ten, kto pierwszy to załapie, ten wygra.
Bardzo dziękuję. Dwa wątki sobie odnotowałem, które pewnie poszerzymy w dalszej dyskusji. Teraz oddałbym głos panu profesorowi i tak naprawdę, żebyśmy może trochę też domknęli kramlą ten wątek demografii. To jak ta demografia jako ten jeden z czynników kluczowych tak naprawdę dla przyszłości polskiego rynku pracy, a więc rozwoju społecznego i gospodarczego w tej perspektywie kilku, a może kilkudziesięciu lat może wyglądać? Czy my dostrzegamy w ogóle jakieś antidotum, czyli jakieś lekarstwo, jeżeli chodzi o tę sytuację demograficzną? Czy jest szansa, żebyśmy jednak rodziło się więcej dzieci.
Znowu o dzieciach. Dobrze, to może ja będę kontynuował to, o czym pani profesor zaczęła, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, coś, co właściwie dla demografów było jasne już wiele lat temu, aczkolwiek to było postrzegane jako takie wykresy, można powiedzieć, na ładne piramidy demograficzne, które się tak przesuwają. I wiemy, że w pewnym momencie nas ten punkt przegięcia, jeśli chodzi o liczbę osób w tak zwanym wieku produkcyjnym, on nastąpił właściwie w 2012 roku już. To, że rozmawiamy cały czas jeszcze, tak jak pan powiedział, o przyszłości, to właściwie wynika z tego, że w międzyczasie od 2014 roku i potem 2022 napłynęło do nas bardzo dużo imigrantów z Ukrainy. Oni się bardzo dobrze na polskim rynku pracy odnaleźli, głównie uzupełniając, można powiedzieć, takie braki w zawodach, w których był na nich najwyższy popyt. Można powiedzieć, że to są osoby, które, jak porównuje się to, co się stało w Polsce, migracja uchodźcza, co cały czas przypominam od 2022 roku, z tym, co zdarzyło się w innych krajach, które też doświadczyły napływu imigrantów i w dużym stopniu uchodźców, to można powiedzieć, że to bardzo dobrze działa. To znaczy, tak naprawdę bardzo szybko ci ludzie znajdują pracę i poruszają się na tym polskim rynku pracy w miarę dobrze. Ja o tym wspominam specjalnie dlatego, już może kończę o migracjach, natomiast o które byłem też nagabywany tutaj przed wejściem i dlatego się spóźniłem. Bardzo przepraszam za to jeszcze raz. Natomiast to, do czego zmierzam, to to, że także z mojej perspektywy, jako osoby, która musi znaleźć pracowników, którzy mają pewne rzeczy robić, musi znaleźć nauczycieli do nauki statystyki, czy demografii, czy innych przedmiotów, to tak naprawdę już od pewnego czasu widać, że coraz trudniej jest zachęcić młodych ludzi do tego, żeby właśnie zajmowali się akurat tym. Także nie mamy już do czynienia z wyżem demograficznym, do którego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze na początku wieku. Teraz od 2012 roku mieliśmy do czynienia tak naprawdę ze spadkiem liczby osób, które potencjalnie mogłyby pracować, który był uzupełniony przez imigrantów. Natomiast wydaje się, że w kolejnych latach, zarówno ze względu na to, że ci imigranci w tak licznych, w tak dużej ilości do nas nie napłyną, ani być może nie będziemy też chcieli, żeby aż tak, można powiedzieć, dynamicznie te zmiany zachodziły. No raczej należy się spodziewać, że to, co jest naszą przyszłością do 2030 roku, to to, że jeszcze cały czas będziemy odczuwać relatywny komfort tego, że co prawda jest trudno na naszym rynku pracy, stopa bezrobocia jest relatywnie niska cały czas, natomiast nie ma tragedii, natomiast prawdziwa tragedia zacznie się za 15-20 lat, kiedy ludzie z pokolenia wyżu demograficznego, między innymi ja, będą myśleć o przejściu na emeryturę. Nie wiem, czy rozmawiamy o tak dalekiej perspektywie, ale przed tą perspektywą nie uchroni nas nawet podniesienie dzietności od razu do zastępowalności pokoleń, bo to oznaczałoby, że właściwie efekty tej polityki pewnie byłyby widoczne w 2050-60 roku, pierwsze efekty, a chyba nie wierzymy w to, że to się od razu stanie.
Bardzo dziękuję. Myślę, że kwestię demografii domknęliśmy pewną klamrą, czyli obraz jest raczej pesymistyczny tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten element, ale to w takim razie dotknijmy drugiego elementu tej dyskusji dotyczących wyzwań czekających nas, jeżeli chodzi o rynek pracy i trochę przejdźmy może do tego obszaru kwestii związanych z technologiami, rozwojem sztucznej inteligencji. Przed naszym spotkaniem przejrzałem sobie raport NASK dotyczący tak naprawdę wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy. Podobne badania przeprowadza obecnie Międzynarodowa Organizacja Pracy i Bank Światowy, ale z tego raportu NASK wynikało, że tak naprawdę oni wskazują, że to są pewne założenia. 30% miejsc pracy to są te miejsca, które są podatne na sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. To nie znaczy, że te miejsca zostaną zastąpione przez automatykę technologii AI, ale są to podatne, czyli można zastosować tam w dużym stopniu sztuczną inteligencję. Około miliona miejsc pracy w Polsce, ich zdaniem, to są miejsca bardzo podatne na sztuczną inteligencję. Co ciekawe, wśród badanych pracowników około 9% ma do czynienia, czy korzysta ze sztucznej inteligencji w środowisku pracy. I jednocześnie patrzę na badania prowadzone w Unii Europejskiej, statystyki Eurostatu, gdzie one wskazują, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to Polska jest tak naprawdę drugim bądź trzecim krajem od końca. Bodajże z ankietowanych przedsiębiorców tylko około 6% wskazywało, że korzysta ze sztucznej inteligencji jako elementu, który wspiera ich organizację działanie, co w porównaniu do krajów skandynawskich, których statystyki dotyczą ponad 30% przedsiębiorców korzystających, nie napawa mnie przynajmniej optymizmem. Już nie mówię o Chinach, Stanach Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Pani Bożeno, bo ta sztuczna inteligencja pojawia się tak naprawdę jako pewne takie antidotum dotyczące i pewnie tej sytuacji związanej z dostępnością pracowników na rynku pracy i z efektywnością, wydajnością przedsiębiorstw. Mówi się o tym, że poprawia ergonomię, ułatwia. Z drugiej strony też budzi, myślę, szereg obaw, jeżeli chodzi o odbiór społeczny. Czy my jako społeczeństwo, biznes powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji? A może inaczej, czego, jak się musimy nauczyć współpracować, korzystać ze sztucznej inteligencji na co dzień również? Na co firmy, pracownicy powinni zwrócić uwagę, żeby ta zmiana, przemiana była tak naprawdę drogą sukcesu?
Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za pytanie, a w zasadzie serię pytań. Tak, może zanim przejdę do odpowiedzi, to mam taką refleksję, że skoro demografia jest tak nieubłagana, no to gdzieś musi być antidotum. Być może technologia jest właśnie tym, co pomoże i sprawi, że pomimo braku rąk do pracy, pomimo obecnego strachu czy obaw, strach jest rzeczą ludzką, tak naprawdę to ono sprawi, że będzie miał kto wykonać pracę i zadania, które w końcu nie znikną z powodu braku rąk do pracy. Zatem wydaje się, że ci, którzy obecnie się, a może jeszcze jedno, pozwolę sobie skomentować te statystyki, bo zastanawiałam się nad nimi, też je czytałam. Jeżeli 6% firm w Polsce nie korzysta tylko ze sztucznej inteligencji, to znaczy, że cały duży i średni biznes w Polsce z niej korzysta. Dlatego, że struktura biznesu w Polsce jest mniej więcej taka, że jest około 2 800 900 000 przedsiębiorstw, z czego 96% to są mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób. Mam wrażenie, że też wśród tych mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnienia, jednoosobowych działalności, bardzo wiele osób i firm ze sztucznej inteligencji korzysta, tylko nie ma świadomości i nie towarzyszy temu takie szerokie spojrzenie i myślenie o tym, że moją firmę, moją małą firmę, ta sztuczna inteligencja rzeczywiście rewolucjonizuje. Więc na swój sposób tutaj dzisiaj w czasie paneli dużo jest takich dyskusji o tym z perspektywy szklanki do połowy pełnej lub pustej. Ja ją widzę dość pełną, bo moje osobiste doświadczenie, a pracuję na rynku biznesowym w zasadzie z wszystkimi typami firm, z wszystkimi sektorami, segmentami, raczej nie znam firm z tego wysokiego sektora, firm z sektora enterprise, instytucji, które w mniejszym bądź większym stopniu tej sztucznej inteligencji nie używały. Różne są sposoby, różne są jest podejście do tego. Są oczywiście eksperymentatorzy, którzy na fali hypu wchodzą w temat, eksperymentują, wrzucają jakieś pojedyncze use case'y i czują się uspokojeni, mamy PR-owo obrane. Są też oczywiście sytuacje, w których jest podejście bardzo systemowe, strategiczne, ułożone na agendę strategiczną, włożony jest ten temat i krok po kroku, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami biznesowymi, a nie potrzebą po prostu wykorzystania technologii, realizowane są projekty, które upraszczają w firmach systemy, które tworzą asystentów, agentów, wykorzystują AI do wsparcia dla ludzi. Więc i oczywiście jest cały świat wielu różnych scenariuszy pośrodku. Niemniej jednak ta sztuczna inteligencja nie jest już zapowiedzią przyszłości, nie jest już strachem, który nie powinna przynajmniej być obawą o to, że stracimy miejsca pracy, bo tak naprawdę ona podnosi to, czego nam najbardziej pracuje. Dzisiaj w wielu panelach też była dyskusja o tym, że Polska traci swoją przewagę wynikającą z taniej siły roboczej. Jeżeli tracimy tę przewagę, jeżeli nie jesteśmy konkurencyjni, jeżeli ta tańsza siła robocza znajduje się już w innych miejscach na świecie, no to znaczy, że musimy myśleć o produktywności. Sztuczna inteligencja jest z kolei pomysłem na to, jak zmiękczać produktywność, jak powodować, aby nadal można było efektywnie przynosić rezultaty pracy bez konieczności, żeby można było po prostu przynosić rezultaty pracy. Co jest ważne i czego się musimy nauczyć? No, musimy się przede wszystkim nauczyć tego, że przyszłość pracy, przyszłość firm, przyszłość biznesu to współistnienie sztucznej inteligencji człowieka. Nie zastępowanie, nie wykluczanie, ale współistnienie. To podział innych ról. Są role, które są dla AI, są role, które są dla ludzi. Ktoś musi tworzyć proste rzeczy, ktoś personalizuje tutaj sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja tworzy pewien zakres zjawisk, czyli upraszcza procesy, czyli automatyzuje, czyli podpowiada, czyli wspiera, a ktoś podejmuje decyzję. Tym kimś nadal jest i będzie, wierzę w to, że tak będzie. Pewnie jeszcze przez jakiś czas będę wierzyć, że to będzie człowiek. I ta rola człowieka, umiejętności zasymilowania w życie, w codzienną pracę, w biznes, sztucznej inteligencji jest po prostu wymogiem chwili, wymogiem naszej rzeczywistości. Tak to się dzieje w firmach, które układają sobie proces w ten sposób. Do agendy strategicznej trafia temat sztucznej inteligencji jako narzędzia do podnoszenia efektywności, optymalizacji procesów. Następnie jest ktoś konkretnie z pozycji C-level odpowiedzialny za to. Ludzie podlegają masowemu, ale zorganizowanemu i systemowemu procesowi reskillingu, upskillingu, zmiany umiejętności, adopcji tej sztucznej inteligencji do swojej codziennej pracy. Tworzony jest system, który to umożliwia, bo nauczyć się, dowiedzieć, przetestować to jest jedno, ale dwa, w praktyce na co dzień tworzyć swoich własnych agentów i swoich własnych asystentów to jest zupełnie coś innego. I w ten sposób krok po kroku przechodzimy do sytuacji, w której świat współistnienia między nowym typem narzędzia, rozwiązania, które zdecydowanie jest rewolucyjne i które zdecydowanie w stosunku do wcześniejszych technologii, szczególnie w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, zmieniło rzeczywistość, odkąd pojawili się agenci AI-owi, czyli już nie tylko konwersacyjność, już nie tylko możliwość uzyskania czy wymiany wiedzy, ale wykonywania konkretnych czynności. Tam w tej rewolucji po prostu już jesteśmy. W ten sposób widzę tę rzeczywistość, w ten sposób też podchodzimy do zagadnienia.
Bardzo dziękuję. Te elementy, które sobie odnotowałem, to tak naprawdę kwestia współistnienia i takiej transformacji z zaangażowaniem osób, których tak naprawdę wprowadzane, w przypadku których wprowadzane środowisku pracy sztuczna inteligencja. I myślę, że trochę, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, Pani Boże, czy Pani się zgodzi, że trochę za mało w Polsce się dyskutuje właśnie na temat tego modelu, w jaki sposób tę transformację w firmach przechodzić. Czyli pomiędzy dyskusją na temat szans jako wykorzystania sztucznej inteligencji dla przedsiębiorców, a narracją w postaci ryzyka utraty miejsc pracy, nie ma tego środkowego elementu mówiącego o tej transformacji przy współudziale osób zaangażowaniu i zmiany kompetencji i kwalifikacji. Jeszcze raz troszeczkę, nawiązując do wypowiedzi Pani Bożeny, wrócę do danych z tego raportu NASK. W tym badaniu było pokazane, że 66% osób badanych, które korzystają ze sztucznej inteligencji, pozytywnie ocenia wprowadzenie tego rozwiązania w środowisku pracy. Ułatwia, liczą na rozwój tego narzędzia i tak dalej. Ale aż 68%, prawie 69% respondentów wskazało, że nie uzyskało od pracodawcy szczegółowych wytycznych tak naprawdę co do korzystania z tej sztucznej inteligencji, co mnie bardzo zaskoczyło tak naprawdę. Że tak zaawansowane narzędzie nie towarzyszyła mu pewna tak naprawdę wdrożenie tego rozwiązania w środowisku pracy. Myślę, że do tego wątku też go jeszcze sobie rozbudujemy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ale mając na uwadze szereg wyzwań, jeżeli chodzi o ten nasz rynek pracy, może wyzwań, może tak naprawdę szans, jeżeli chodzi o rynek pracy, to chciałbym też troszeczkę wrócić jeszcze do tej ewolucji, która następuje, bo tak naprawdę ona w zależności od sektora do sektora będzie różnie przebiegała. Mamy sektory, które mogą być łatwiej wdrażane sztuczna inteligencja, mamy sektory, gdzie najpierw będzie musiała być pewna automatyzacja następować, mamy sektory, które dość długo będą się opierały zapewne jeszcze na pracy manualnej, fizycznej. Panie Pawle, Państwa firma zatrudnia około 5000 osób tak naprawdę. To jest różnego rodzaju charakter tak naprawdę prowadzonej działalności, więc Państwo na co dzień tak naprawdę zarządzacie pewną zmianą bardzo konkretnej, codziennej skali. I tutaj chciałbym trochę wrócić do kwestii modeli pracy, podejścia, oczekiwań może pracowników tak naprawdę firmy IKEA. Tych elementów, które Państwo wdrożyliście w tym zakresie, reagując tak naprawdę na tą nową rzeczywistość rynku pracy, nowe okoliczności i po stronie firmy, jak rozumiem, po stronie osób zatrudnianych. Jeżeli chciałbym się Pan podzielić Państwa doświadczeniami, jak Pan ocenia te działania? Czy to jest tylko pasmo sukcesu, czy może jakieś wyzwanie, jak Państwo napotkaliście w tej transformacji?
Dzień dobry Państwu. Wie Pan co, to jest zawsze szereg wyzwań. Ja może jedną rzecz powiem, odnosząc się jeszcze do Pani Profesor. Wydaje mi się, że wygrają, proszę Państwa, te firmy, które nie tylko się adaptują do trendów, ale też do dużej zmiany biznesowej, która się dzieje tu i teraz. I to jest zmiana biznesowa na przykładzie IKEA, która dotyczy chociażby sposobu, w jaki dzisiaj kupuje klient statystyczny IKEA. Żeby dać Państwu przykład, dzisiaj 37% obrotów IKEA to są obroty z kanału online. Polska jest jednym z najbardziej rosnących rynków, jeżeli chodzi właśnie o ten kanał. Z takich jeszcze ciekawostek mogę Państwu powiedzieć. Nam na przykład zależy na pozyskiwaniu klientów zupełnie w nowych obszarach, byciu dostępnym dla klientów, stąd musimy rozwijać nowe formaty biznesowe. To jest, proszę Państwa, to implikuje, że my jako organizacja musimy się bardzo szybko adaptować do zmiany. Musimy oczywiście myśleć o trendach typu demografia, ale też musimy reagować i dostosowywać strukturę, modele pracy do tych wyzwań, do potrzeb naszego klienta. I teraz jak to robimy i co jest dla nas najbardziej istotne? Pierwsza rzecz dla nas najbardziej istotna to jest kwestia elastyczności, czyli przede wszystkim to jest wdrażanie multiskillingu, czyli jakby dawanie naszym pracownikom umiejętności, kompetencji, które pozwalają wykonywać pracę w różnych obszarach naszej działalności. To może być od działalności na przykład sprzedażowej, poprzez na przykład to, czego wymagają dzisiaj małe formaty, obsługi kasy, czy nawet obsługi częściowo restauracji dla klientów. Drugi, proszę Państwa, przykład, który jest bardzo istotny z perspektywy właśnie takiej elastyczności nowych modeli, dotyczy, tutaj mówiła o tym Pani Prezes, dotyczy adaptacji, czyli postawienia bardzo mocno na to, żeby te narzędzia digitalowe, które wdrażamy, czy w ogóle rozwiązania AI, one żyły, żeby dawać pracownikom kompetencje do ich wykorzystania, rozmawiać o tym z pracownikami. My to, i to też trzeba, proszę Państwa, robić w nowy sposób, bo to nie o to chodzi, żeby zrobić szkolenie, tylko żeby ludzi zaangażować, przekonać, o tym na to też zwracał uwagę Pan Dyrektor. I trzecia rzecz, która mi się wydaje super istotna z perspektywy też tych nowych modeli pracy, to jest kwestia, proszę Państwa, też płaskich struktur organizacyjnych, upraszczania procesów i szukania dzisiaj w dobie, w której ogromne znaczenie mają koszty, ale też tempo podejmowania decyzji, jak najlepszych procesów, które umożliwiają jak najszybsze działanie, adaptowanie się do zmiany. Tak jakby to jest taka, bym powiedział, teoria, która ma za cel przygotować organizację do tych zmian na rynku pracy. Jedna rzecz, proszę Państwa, jest super istotna. To jest też to, w jaki sposób my to robimy, jak pracujemy z pracownikami, jak z nimi rozmawiamy o tej zmianie. I rzeczą, która jest dla mnie super istotna, o której chcę wspomnieć, to jest dialog. No bo na przykład, jeżeli chcemy, aby nasi pracownicy pracowali, czy na przykład zdobywali coraz więcej kompetencji, to tak naprawdę dzięki temu ten multiskilling w przyszłości, on zapewni większą stabilność zatrudnienia tym, takiemu pracownikowi w dobie postępu, czy w dobie zmiany technologicznej. W to bardzo wierzymy. Jednym z takich wyzwań, jeżeli mówimy o multiskillingu, jest też poczucie obciążenia pracą pracowników. Więc na przykład w IKEA w ramach dialogu pracowniczego też wdrażamy dłuższe przerwy w pracy, aby adaptować się chociażby do tego, że też nasza populacja coraz bardziej jest populacją postępującą wiekowo, więc musimy słuchać pracownika i to nie tylko chodzi znowu o elastyczność po stronie pracodawcy i optymalizację, tylko też elastyczność dla pracownika. Jeżeli mówimy o tych nowych sposobach uczenia się, to robimy to w taki sposób, aby umożliwić, proszę Państwa, tak zwaną gamifikację, albo tak, ja bardzo wierzę w lifelong learning, czyli ciągłe uczenie się, stymulowanie uczenia się. Dlatego w IKEA mamy wprowadzone narzędzie, które umożliwia każdemu pracownikowi zdobycie takiego kąska czy porcji wiedzy dwuminutowego codziennie. 80% pracowników korzysta z tego typu rozwiązań, uczy się codziennie nowych rzeczy i to ma nas przygotować na zmianę na przyszłość. Więc podsumowując, to jest o tym, aby być coraz bardziej elastycznym w kontekście modeli. Po drugie, aby te struktury umożliwiały podejmowanie szybkich decyzji, adaptowanie się do zmiany kryzysu. I trzecia rzecz to jest oczywiście adaptacja narzędzi, ale w porozumieniu, w dialogu z pracownikiem.
Bardzo dziękuję. Trzy rzeczy sobie odnotowałem. Szkoda, że panel jest tak krótki, bo myślę, że tych wątków, które z poszczególnych wypowiedzi moglibyśmy kontynuować, jest bardzo wiele. Ja sobie odnotowałem zarządzanie, znaczy kwestia uwzględnienia wieku i tego tak naprawdę, że będziemy starali się tak naprawdę coraz dłużej utrzymywać w tym środowisku pracy, bo takie są i potrzeby pracodawców, ale myślę, że osób zatrudnionych z punktu widzenia systemu emerytalnego. Druga sprawa to dialog i wdrażanie zmian w formie dialogu, czego wciąż tak naprawdę na szeroko rozumianym rynku pracy my się pewnie musimy uczyć. I trzecia rzecz, ten long life learning, bo jestem pod niesamowitym wrażeniem tych danych. 80% się angażuje. Kiedy nie mam danych pewnie z poprzednich dwóch lat, ale kiedy czytałem dane 2022-2023, to myślę, że 1/5 naszych współobywateli uczestniczyła w jakichkolwiek formach edukacji, kształcenia, szkolenia bodajże. Nie chciałbym teraz przekłamać tych danych, ale widzę, że pani profesor chciałaby tutaj sprostować.
I to uwzględnia obowiązkowe szkolenia BHP.
Dziękuję. Tak. To zredukuje to do 1/10.
Wszystko zależy, w jakiej formie to robimy. Czy to wynika z potrzeb pracownika i czy to dotyczy pracownika?
To zmienia jednak te statystyki znacząco. Szanowni Państwo, ale to są te trzy wyzwania, które myślę, że na szeroko rozumianym rynku pracy one stoją tak naprawdę jako kolejne elementy, które w tej układance musimy sobie zaadresować. Wracam się do pana prezesa Włodzimierza Chruścika. Tak może zacznę bardziej, że jako prawnik ja nie mam obaw co do sztucznej inteligencji, dlatego że patrząc na jakość aktów prawnych, pewną logikę, jaka jest w nich zawarta, myślę, że długo AI nie będzie w stanie się z nimi zmierzyć, ale to tak jako dygresja. Natomiast przechodząc do pytania, panie prezesie, bo tak też istotnym elementem oprzyrządowania naszego rynku pracy, gospodarki jest tak naprawdę rozwój legislacji, ustawodawstwa naszego. Czy z pana perspektywy te nasze ustawodawstwo, ono nadąża ze zmianami? Równolegle powstaje co do zmian? A może jednak jest takim elementem, który utrudnia przedsiębiorcom funkcjonowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, o których dzisiaj tutaj dyskutujemy?
Dziękuję. Tak myślałem, że teraz będzie moja kolej, dlatego się przygotowałem, wziąłem mikrofon do ręki. Pytanie jest może trudne, ale tak, mamy teraz do czynienia z takim legislacyjnym fast foodem. Mamy szybko i dużo, ale niekoniecznie dobrej jakości, więc jakbym miał odpowiedzieć krótko na pana pytanie, to bym powiedział nie i tak. Czyli prawo nie nadąża i tak utrudnia, nie ułatwia, nie przyspiesza tych procesów. A z czym to jest związane? Przede wszystkim z nadprodukcją prawa, z tempem jego uchwalania i z brakiem konsultacji. Ponad połowa aktów prawnych szacuje się nie jest skonsultowana, nie ma konsultacji należytych społecznych, nie jest dobrze przygotowana i uchwalana jest bardzo szybko. Jeżeli przygotowanie ustawy w Polsce trwa 63 dni, a mamy przecież ustawy, które są bardzo poważne, no to jest to bardzo długo. Dodam, że dzisiaj skończyło się w Sejmie drugie czytanie naszej ustawy, zmian takich drobnych w ustawie o radcach prawnych, które dotyczą między innymi przywrócenia tego, co było w COVID-zie, czyli możliwości zdalnych obrad i głosowań. Sprawa prosta, a zajęło nam to, żeby dojść do drugiego czytania, 15 miesięcy. No, wydawałoby się, że dałoby się to zrobić dużo szybciej. Druga sprawa to jest nadprodukcja prawa. Jeżeli w Polsce dzienniki ustaw mają objętość 30-35 tysięcy rocznie, no to szybko licząc, to musimy czytać kilkadziesiąt stron dziennie, żeby być na bieżąco. Pytanie, kto jest w stanie upilnować się tego, żeby działać codziennie zgodnie z prawem i być na bieżąco. Kolejna sprawa. Jeżeli mamy akty prawne, które dotyczą na przykład podatków, na które od momentu podpisania przez prezydenta wejścia w życie do ich wdrożenia mija kilka dni, bo chyba rekord to jest 3 dni, ale zdarzało się, że to było po kilka, małe kilkanaście dni. No to jakie duże tutaj wyzwania stawiamy nie tylko radcom prawnym, którzy obsługują przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorcom księgowym i tak dalej. Także dla biznesu jest to coś, gdzie trudno się zaadoptować i przystosować do takiego tempa zmian. Bariery, które są administracyjne, to znaczy obsługa, są takie badania, które mówią, że obsługa jakby taka podatkowa małego przedsiębiorcy, to zajmuje mu tam około 300-kilkudziesięciu godzin rocznie, a w innych krajach, które są uznawane za nowoczesne, na przykład Estonii jest to 50, to jeżeli 7 razy więcej czasu spędzamy na takiej biurokracji, administracji, a nie na swoim biznesie, no to też jest zmarnowanie dużego potencjału, szczególnie jak mówimy tutaj, że 96% czy 60% to są małe przedsiębiorstwa, które mają mniejsze możliwości niż IKEA, prawda? Więc to jest kolejna bariera. Jako prawnik nie mogę pominąć problemów w sądownictwie, już nie będę wchodził w politykę, ale jeżeli proces o zapłatę trwa 2, 3, 5 czy 7 lat, do uzyskania prawomocności, a jeszcze wyegzekwowanie należności, które mi się należą z mojej faktury, zajmuje jeszcze od kilku miesięcy do kilku lat, no to absolutnie to nie sprzyja, nie nadąża i tutaj nie możemy mówić o nowej technologii, skoro nie mamy pokonanych takich podstawowych problemów, które nam przeszkadzają w funkcjonowaniu. Mówiliśmy tutaj o zatrudnieniu, o rynku i demografii, więc no, też mogę powiedzieć, że prawo nie wspiera nas tutaj w tym zakresie. Znaczy, jeżeli możemy mówić, że nie wiem, czy pani profesor się ze mną zgodzi, czy demografia to jest wsparcie bardziej społeczne, polityczne, ale też wsparcie tutaj nas, jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to jest, ma duże znaczenie gospodarcze. No to nie widzę tutaj żadnych elementów polityki państwa w celu wspierania tego procesu i odwrócenia jego trendu albo złagodzenia. Więc tutaj niezwykle istotne jest wsparcie też prawne nas, jeżeli chodzi o te procesy migracyjne. I tutaj też cierpimy, bo przez decyzje polityczne ten proces jest znacznie utrudniony. Nie jest w tej chwili prowadzony w sposób rzetelny, tylko raczej się obawiamy tego, co może zostać powiedziane, że otworzymy nasz kraj na jakąś grupę pochodzącą z jakiegoś konkretnego kraju albo z jakiejś konkretnej specjalizacji. Poza tym zatrudnienie cudzoziemca, jeżeli mamy mu tutaj zatwierdzić i dać prawo pobytu, a oddzielnie potem mu dajemy pozwolenie na pracę, no to te dwa procesy łącznie też trwają w najlepszym wypadku kilka miesięcy, a tak naprawdę to grube kilkanaście miesięcy trwa uzyskanie takich uprawnień, więc no, absolutnie jest to olbrzymią barierą i tutaj państwo nie wychodzi nam naprzeciw. Jeden taki przykład, mieliśmy gości z Uniwersytetu w Filipinach i zupełnie taka marginalna dyskusja, ale która jakby dała mi najwięcej do myślenia po tym spotkaniu. Pielęgniarka w Polsce ma średnio chyba tam 56-7 lat. To oznacza, że za kilka lat średnia pielęgniarka będzie na emeryturze. O ile nie będzie pracowała dłużej, a oni na szczęście pracują dłużej, ale to też nie jest rozwiązanie. Więc mamy gigantyczny problem. Okazało się, że rząd Holandii na Filipinach, we wszystkich tam, czy w bardzo dużej grupie szkół dla pielęgniarek, zapewnia darmową naukę języka. No bardzo mądrze, po prostu ktoś wykształcił tę pielęgniarkę, z którymi mają taki sam problem jak my w Polsce, a jak będzie znała język, no to dadzą jej szybko pracę w Polsce. Więc to jest świadoma polityka rządu, która nie zastanawia się nad tym, czy pielęgniarka, która złożyła u nas dokumenty z Filipin, czy potrzebujemy, czy jej nie potrzebujemy, tylko kształtują ją w ten sposób, że wiedzą, że będą ich potrzebować, planują to, inwestują, zapewniają tą naukę języka nieodpłatną i pewnie tego problemu za kilka lat, który my będziemy z pewnością mieli, oni nie będą mieli, bo zareagowali w porę. Także dobrego słowa, jeżeli chodzi o legislację, powiedzieć nie mogę. Na szczęście nasi przedsiębiorcy sobie z tymi barierami dosyć dobrze radzą przy pomocy radców prawnych też bardzo często.
Tak, jak najbardziej profesjonalna obsługa jest istotna. Bardzo dziękuję. Znowu kilka wątków, ale ze względu na upływający czas i teraz tej drugiej turze rzeczywiście będę bardziej pewnie musiał kontrolować jako moderator ten czas wypowiedzi, ale przejdę płynnie do drugiej tury. I trochę zamykając, patrzę się na pana prezesa Pawła Bechcińskiego, zamykając klamrą trochę tą kwestię organizacji firmy i tych wyzwań związanych tak naprawdę z nowymi modelami, oczekiwaniami, organizacją pracy. Wspomniał pan o tej płaskiej strukturze tak naprawdę organizacji, ale chciałbym zwrócić uwagę na kwestię istotnej, wydaje mi się, grupy tak naprawdę to jest liderów i menadżerów. Bo jakie te zmiany obecnie wymuszają modyfikacje, jeżeli chodzi o model zarządzania, żeby firmy dość płynnie przechodziły tą transformację? Co będzie kluczowe z perspektywy pracodawcy, a co będzie kluczowe z perspektywy pracowników?
Bardzo wiele pytań. Spróbuję krótko odpowiedzieć, bo mamy mało czasu. I myślę, że tak, pierwsza rzecz bym powiedział, i mówię to odpowiedzialnie jako szef HR-u, że gdybym miał jedną taką dużą inwestycje w obszarze HR-u zostawić, to bym zostawił inwestycje w liderów i ich kompetencje. Uważam, że organizacja jest tak silna, jak silne mamy kompetencje liderskie. Pierwsza rzecz to są, i teraz szczególnie zwróciłbym uwagę na tych liderów liniowych, czyli tam, gdzie presja jest największa, tam, gdzie jest zarządzanie liniowym pracownikiem, gdzie ludzie spotykają największą, bym powiedział, presję dotyczącą efektywności realizacji zadań, i to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, trochę o takich kompetencjach, które się, zwróćmy uwagę, zmieniają, bo z jednej strony to muszą być kompetencje bardzo biznesowe, czyli takie budowanie u liderów świadomości i kosztów, umiejętności pracy z danych, z nowymi technologiami AI, wspierania się AI, ale też jak nigdy wcześniej myślenia kategoriami chociażby kosztów, a zwłaszcza to jest coś, co bardzo mocno robimy w IKEA, bo to nie jest tak, że IKEA ma nieograniczone koszty, wręcz przeciwnie, bym panu powiedział. Jest tak, to jest umiejętność, proszę państwa, pracy z business case'em. I druga część leadershipu, która staje się jeszcze bardziej istotna, to jest to taka część miękka albo też opisywana jako część taka kulturowa, czyli to jest umiejętność empatii, bycia z drugą osobą, budowania dialogu, bardzo często dialogu pokoleniowego w coraz większym stopniu, świadomości tego, że pracujemy w wielokulturowych zespołach coraz częściej, i wobec tego też taka umiejętność budowania tego, co jest dzisiaj super istotne, czyli odporności, tego tak zwanego resilience. I ostatnia rzecz, którą państwu powiem, nigdy nie było bardziej istotne w dobie kryzysów, w dobie bardzo ograniczonych zasobów, które mamy w korporacjach, umiejętność, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie, umiejętność priorytetyzowania i budowania pewnego rodzaju wizji i chociażby takiej średnioterminowej perspektywy od zarządu, bo to jest najistotniejsze, co można dać każdemu pracownikowi, czyli perspektywę, świadomość tego, dokąd organizacja zmierza, rozumienie procesów. I to tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I skieruję kolejne pytanie do pani profesor Joanny Tyrowicz. To może tak naprawdę te wszelkie nasze obawy, już trochę podsumowują tę pierwszą część naszej dyskusji, one są nieuzasadnione. Mamy wyzwania demograficzne, ale z drugiej strony będzie rozwój technologii, poprawi się produktywność firm, będziemy w stanie tak naprawdę jednak nadrobić te pewne luki, jeżeli chodzi o dostęp do pracowników. Czy jednak powinniśmy się obawiać tej transformacji, tego, co się będzie działo w perspektywie kolejnych lat, czy raczej spokojnie przyglądać się temu i wierzyć, że ta produktywność polskich firm się jeszcze poprawi w najbliższych latach?
Ja jestem bardzo prostą ekonomistką, nie wiem, co to znaczy obawiać się. Natomiast nawet prostemu ekonomiście wydaje się, że przyglądanie się dużym procesom z boku może być wiązać się z nieoczekiwanym, z spóźnieniem się na początek, w dużym skrócie. Ja spróbuję odpowiedzieć w taki sposób, żeby nawiązać do wypowiedzi wcześniejszych. Są trzy rzeczy, które trzeba sobie wziąć pod uwagę, które są fundamentalne z tej perspektywy. Jedna z nich to jest dialog. Wiemy, czy nauczyliśmy się z transformacji związanej z robotyzacją w latach 90. i 80. w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy, w tym również w naszej części świata, chociaż tu przebiegało to zupełnie inaczej, że to jest decyzja po stronie firmy, czy zastępowanie pracowników maszyną jest synchronizowane z procesami demograficznymi związanymi z tymi pracownikami, czy nie. Kraje Europy kontynentalnej, w szczególności Niemcy, adoptowały technologię wolniej, rezygnując ze zwolnień, w szczególności pracowników starszych, nazwijmy to vintage umiejętności. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone kierowały się myślą, jak nie będę pierwszy z technologią, to mnie konkurenci wyprzedzą. Przełożyło się to na dużo większe koszty społeczne adopcji nowych technologii. I mamy możliwość wyciągnięcia z tego doświadczenia lekcji, w tym w szczególności mamy możliwość synchronizowania adopcji tych technologii, które się dzisiaj nadarzą, z tym, jak wygląda nasza dzisiejsza struktura zatrudnienia. Możemy dać pracownikom oddech, znaczy w sensie wy możecie, bo ja nie mam takiej możliwości. Czy technologia jest w stanie rozwiązać problemy demograficzne? Ja bardzo przepraszam, to nie chodzi o to, że się obawiam albo coś, ale nie. I nie z tego prostego powodu, i tu nawiążę do otwarcia pana panelu, powiedział pan, o, gdyby to było parę lat temu, byśmy rozmawiali o pracy zdalnej. I pewnie byłoby tak, że jak tu państwo siedzą, to wszyscy możecie pracować zdalnie, ale wówczas 44% pracowników mogło pracować zdalnie, chociaż były specjalne przepisy i zdalnie pracowali nauczyciele. Jakbyśmy wykluczyli tę specyficzną grupę i przyjęli również, że lekarz powinien zobaczyć pacjenta, nie udzielać teleporad, to byśmy zeszli dużo poniżej 30%. Taka jest struktura naszej gospodarki. Jest to gospodarka cały czas bardzo przetwórcza i o dużym udziale usług wymagającej obecności osobistej. Może tak zostanie na 100 lat, ale mówię, że tak jest dzisiaj. To znaczy, że potencjał adopcji AI jest bardzo nieduży. I stąd ta mała liczba. To nie chodzi o to, że firmy są jakieś tępe i się nie uczą. Na pewno istotne jest to, czy dostają jakieś przywództwo, czy nie w adoptowaniu tych technologii, tylko po prostu taką mamy strukturę naszej gospodarki. Ale to jest strasznie ważne dla tych wszystkich, którzy mogą adoptować technologię, bo zobaczcie, co się wydarzy. To się nazywa choroba Baumola, ale jej różne warianty, ja tu mam notatki, dlatego robią. I różne warianty są, możemy powiedzieć. Jeżeli przyjmiemy zdroworozsądkowo, że masażu musi dokonać masażysta i że godzinę masażu zabiera mu z grubsza godzina czasu, niezależnie od tego, ile AI istnieje w świecie, i przyjmiemy, że tych ludzi będzie coraz więcej starszych, wymagających masażu, to to nie jest tak, wiecie, że AI nadrobi brak tego masażysty. Więcej, przy tak dużej absorbowaniu ludzi przez zawody, które nie są w stanie się dostosować do nowej technologii, te, które są w stanie się dostosować do nowej technologii, będą musiały ją robić dużo bardziej, bo będą miały jeszcze mniej ludzi, bo ci ludzie zostaną w grabieniu ogrodu i w paru innych rzeczach, które trzeba zrobić, których nie da się zautomatyzować AI. I wrócę do jednej rzeczy. Różni nawiązywali, które firmy odniosą sukcesy, które nie. Ten dialog super ważny, fazowanie różnych rzeczy, dopasowanie do swoich pracowników super ważne. Ja mam panią prezes Orange. Pewnie nikt nie zauważył, że w Polsce dzisiaj w relacji do wydajności pracowników IT jest najdroższe w Europie. Tak jest. W relacji do wydajności godzina pracy człowieka w IT jest w Polsce najdroższa w Europie. Dlaczego tego nie zauważyliśmy? Mamy wiodące firmy. A co zauważyliśmy? Firmy IT narzekające na to, że się rynek pogarsza. To są te niewiodące. Dokładnie tego rodzaju historie będą przeżywały inne branże. Może one będą mniej skupione w ciągu pół roku, czy w ciągu pół miesiąca. I raz jeszcze, czy jesteśmy w stanie użyć napływu ludzi z innych krajów, żeby skompensować ubytki w naszym zasobie siły roboczej? To jest bardziej pytanie Pawła niż moje, ale sobie pozwolę. Pana profesora Strzeleckiego. W Europie jest tylko jeden kraj, który starzeje się szybciej niż my. I mam na myśli na kontynencie, bo w Unii Europejskiej nie ma kraju, który starzeje się szybciej niż my. On się nazywa Ukraina. Jeśli ktoś ma taki pomysł, że da się w Polsce jakoś podtrzymywać ten proces, którego żeśmy doświadczyli przez ostatnią dekadę, no powiedziałbym, że do czasu. A potem
pani profesor, przepraszam, postawimy tu kropkę ze względu na ograniczenia czasowe, ale ponieważ dotykamy technologii, chciałem zamknąć tą klamrą, ten wątek technologiczny. Tutaj skieruję kolejne pytanie do pani prezeski Bożeny Leśniewskiej. Bo tak rozmawiamy o tych wyzwaniach w firmie, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii, sztucznej inteligencji. I czy moglibyśmy chwilę porozmawiać na temat doświadczeń firmy Orange, jeżeli chodzi o wdrożenie takich rozwiązań? Co z tego wynika? Czym moglibyście się państwo podzielić? I może właśnie jakich kompetencji my tak naprawdę obecnie oczekujemy na rynku pracy?
Tak, oczywiście. Zastanawiam się, jak to zrobić szybko i krótko. Więc my
podzieliliśmy sobie w sposób bardzo systemowy, tworząc określoną platformę, na której pracownicy po pierwsze przechodzą, przeprowadzają sobie audiodiagnozę, czyli pokazują, co już wiedzą, co umieją, jakie mają kompetencje. Jest to taki rodzaj inwentaryzacji. Do tej platformy dodaliśmy oczekiwania menadżerów dotyczące przyszłych kompetencji, które w związku ze strategią, rozwojem, ewolucją firmy będą wymagane, ale także uwzględniając różnego rodzaju trendy, obserwacje rynku, wiedzę na temat tego, jak ewoluuje ten rynek. I dalej na bazie tego projektujemy, czy proponujemy pracownikom, wiedząc również, w jakich zakresach oni chcieli zewoluować, w którą stronę pójść, wiedząc, że niektóre z ich profesji wymierają, no bo w końcu inżynierów od starych technologii sieciowych nie będziemy więcej potrzebowali w przyszłości, natomiast muszą nauczyć się nowych rzeczy, jeżeli chcą funkcjonować w organizacji. Więc na bazie tego powstał cały zakres i wręcz indywidualne plany i programy rozwoju, z których każdy pracownik może skorzystać. Szkolimy masowo z obszaru danych AI i kompetencji z tym związanych. 7 tysięcy pracowników przeszkolonych w ciągu kilku miesięcy w bazowych szkoleniach. Kolejny poziom to poziom związany z cyberbezpieczeństwem, bo to domena, spora część naszego biznesu to pochodzi właśnie z tej domeny. I dalej idąc przez nowe technologie, oczywiście wszystko, co związane z światem chmury, z nowymi etapami rozwoju sieci telekomunikacyjnych, nie mówiąc o szerokim spektrum pracowników IT, bo nie jesteśmy tylko telekomem, ale także firmą IT skupiającą całe portfolio spółek, od integratora przez software house do spółek aplikacyjnych. Więc w tym zakresie oczywiście reskillujemy pracowników, gdzie coraz mniej potrzeba prostych programistów, a coraz częściej używane są narzędzia AI-owe do wykonywania tych czynności wspierające wyższe poziomy deweloperów itd., itd. No i ostatnie dwa bardzo ważne poziomy, no to tak zwane power skills, można po polsku powiedzieć umiejętności mocy, a więc związane z kompetencjami społecznymi, z gotowością na ciągłą, nieustanną zmianę, z odpornością, o czym słyszeliśmy w IKEA, również to się dzieje, z krytycznym myśleniem, ze zdolnością do adaptowania się do nowych warunków, umiejętnością podejmowania decyzji w oparciu o dane i tak dalej, i tak dalej. To nie tylko kompetencje menedżerów, ale kompetencje pracowników, którzy oddają część swojej pracy właśnie agentom, których sami samodzielnie tworzą. Aby to mogli robić, a jeszcze jeden poziom związany z odpowiedzialnością i rozumieniem zasad. Nie możemy swobodnie, w wolny sposób, open source'owo rozwiązań używać, więc stworzyliśmy wewnętrzną platformę używającą praktycznie wszystkich dostępnych rozwiązań i modeli językowych, ale w bezpiecznym, wewnętrznym środowisku firmy po to, aby właśnie w swobodny sposób można było używać danych firmy, wszelkich poufnych informacji i tam przetwarzać je w sposób, który jest adekwatny do danej potrzeby pracownika i na tej bazie tworzyć właśnie własnych agentów. Obecnie z platformy korzysta 7 tysięcy ludzi etatowo zatrudnionych, jest trochę ponad 9 tysięcy, no nie etatowo, jeszcze troszkę więcej, więc możemy powiedzieć, że około 60% osób, które mają dostęp do platformy, na co dzień pracuje i tworzy własnych agentów, asystentów i pracuje ze sztuczną inteligencją jako własnym wsparciem.
Bardzo dziękuję. Bardzo żałuję, że nie mam więcej czasu, żeby pogłębić znowu dwa, trzy wątki, ale skieruję teraz pytanie do pana prezesa Włodzimierza Chruścika. Jeżeli chodzi o prawników, na chwilę poświęćmy im chwilę czasu. To jest grupa zawodowa, która gdzieś też wdraża nowe technologie albo mierzy się z nowymi technologiami. Czy jeżeli chodzi o prawników, to właśnie ta kwestia związana z rozwojowych technologii rodzi więcej obaw czy nadziei? Czy jest jakaś obawa co do zastępowalności?
No, wszyscy wróżyli nam, że prawników AI zastąpi najszybciej. No, tak się nie dzieje. To też w dużej mierze dzięki naszemu ustawodawcy, który nie pozwala na ustatkowanie się pewnych instytucji w Polsce. Ale już nie żartując, to my jako zawód staliśmy się takim pierwszym królikiem doświadczalnym, jeżeli chodzi o rewolucję AI. Jak na to zareagowaliśmy? Już rok temu jako samorząd daliśmy dostęp 60 tysiącom radców prawnych do platformy, gdzie mogą się uczyć AI, zobaczyć na czym to polega, jak to działa i do czego nam może posłużyć. Wydaliśmy rekomendacje jako pierwszy chyba zawód w Polsce, ale też prawniczy to na pewno i w Europie, a być może i na świecie. To były rekomendacje do tego, jak można korzystać w naszej pracy z narzędzi AI-owych. Co to sprawiło? To sprawiło, że podziękowali nam wszyscy producenci, po prostu wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby dostarczać nam narzędzia, które mogą wspierać naszą pracę. A po drugie, otworzyło to też naszych kolegów, którzy wiedzą, jak etycznie i w jaki sposób i z czego można korzystać, więc dało nam to takie duże wsparcie. Czy to zmieni rynek usług prawnych? Na pewno tak. Znaczy, pewne czynności, które zabierały nam kiedyś bardzo dużo czasu, za które klienci musieli zapłacić, no teraz są dostępne już szybko. Także samo wyszukiwanie, nawet pisanie może pewnych dokumentów jest już bardzo sprawne, szybkie i dobre. Czyli przestajemy sprzedawać to, co kiedyś było dużą częścią naszej pracy, a teraz bardziej stawiamy na to, żeby na podstawie tych danych, które możemy zebrać szybko informacji, pomagać podejmować trafne decyzje naszym klientom. Nie używamy je do tego, żeby pisać więcej stron umowy w krótszym czasie i za to dostać zapłatę, tylko żeby dochodzić do tego, jak wspierać naszych klientów w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. To oczywiście duża odpowiedzialność. No, spodziewamy się, że pewnie będzie to przynosiło pewne problemy, ale patrząc ile lat mają te narzędzia, bo to są narzędzia, które mają kilka miesięcy, może to najstarsze nieco więcej niż rok. Patrząc na to, co one potrafią, na pewno zdajemy sobie sprawę, że to przedefiniuje rynek usług prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że za pewne rzeczy, które tradycyjnie kiedyś nam klienci płacili, teraz pewnie będą płacić mniej albo nie będą chcieli płacić w ogóle. Ale jako zawód przystosowujemy się, dajemy to jako samorząd wsparcie naszym członkom po to, żeby potrafili tę rewolucję wykorzystać na swoją rzecz, żeby łatwiej im było wykonywać pracę. Nie przestraszyliśmy się, przyjęliśmy to z takim dosyć dużym zainteresowaniem. No i postanowiliśmy, żeby zrobimy wszystko, żeby to pracowało na naszą rzecz i na rzecz naszych klientów. Więc myślę, że to pozwoli nam szybciej dochodzić do pewnych spraw. Liczę bardzo też na zinformatyzowanie wymiarów sprawiedliwości, o którym mówiliśmy. To też są narzędzia, które w dużej mierze mogą nam pomóc w wielu procesach i przyspieszyć wiele spraw, które się toczą. To pani chyba profesor też mówiła, to znaczy pani prezes. No, dużo rzeczy się zmieniło. Znaczy, krytyczne myślenie, to będzie nam potrzebne. Wszystko, co wychodzi z AI, zapewniam was, że wychodzi pięknie. Jeżeli ktoś nie jest prawnikiem, to by podpisał to i wysłał. I nie wszystko jest jednak prawdziwe, więc to jest dla nas największe wyzwanie. I dla osób, które mają doświadczenie w tradycyjnej pracy, weryfikacja umowy na przykład, czy pozwu, które wytworzy narzędzia AI-owe, jest prosta i łatwa, bo mają to doświadczenie. Zagrożenie tutaj widzę takie, to jest duże wyzwanie dla nas, ale chyba i dla wszystkich, jeżeli chodzi o wykształcenie młodych prawników, to oni mają taką pokusę korzystania z narzędzia, te wszystkie informacje, które do teraz zbierają 2 tygodnie, mają w 20 minut. Tylko oni nie przeszli tej drogi weryfikacji, czytania, sprawdzania tych informacji, tylko dostają coś gotowego. Więc pytanie i takie duże wyzwanie, z którym teraz się mierzymy, to znaczy jak kształcić to młode pokolenie prawników, którzy tego doświadczenia nie mają w zdobywaniu, w selekcjonowaniu tych informacji, bo będą mogli łatwo popełnić jakiś błąd i nadzieć się taką łatwą, którą AI ciągle przed nami stawia. Także w dobie tego szumu informacyjnego, deepfake'ów i tak dalej, myślę, że rola nas jako radców prawnych znacznie wzrosła, zmiany na pewno będą, na pewno będzie inaczej wyglądało wykonywanie naszego zawodu, ale postrzegamy to jako dużą szansę, zmianę, ale taką, którą zamierzamy wykorzystać dla nas i dla naszych klientów w naszej pracy.
Bardzo dziękuję, bo chyba jeżeli chodzi o efektywny wymiar sprawiedliwości, którego istotnym elementem są radcowie prawni, wszyscy jako obywatele i przedsiębiorcy trzymamy kciuki. I ostatnie pytanie, szanowni państwo, do pana profesora Pawła Strzeleckiego. Już kilkakrotnie pojawiał się ten wątek migracji, to taki takie zadam pytanie, czy rzeczywiście ta migracja może być jednym z filarów, pewnym takim amortyzatorem tych zmian, które dostrzegamy, jeżeli chodzi o zmiany struktury polskiego społeczeństwa.
Prawda jest taka, że amortyzatorem ta migracja już była i cały czas patrzymy wstecz, nie tylko zresztą pod tym kątem, patrzymy wstecz, co nam pomogło w przeszłości i oczekujemy, że być może to się stanie także w przyszłości. To właśnie chociażby patrząc na strukturę wieku właśnie czy Polski, czy Ukrainy, czy innych krajów, można raczej domniemać, że jeśli migracja jakaś do nas się będzie zdarzać, to być może z krajów Azji Centralnej albo z krajów Afryki, co dzisiaj może brzmi dość egzotycznie, ale wydaje mi się, że to jeśli oczekujemy, że imigranci u nas się będą pojawiać coraz częściej, to prawdopodobnie właśnie z tamtych kierunków. Natomiast tak wracając właściwie do czegoś, co można jednak oczekiwać, no my chyba za mało rozmawiamy o tych ludziach, którzy już z nami są, tych imigrantach, których już mamy w Polsce i którzy chociażby czekają na to, aż będzie im przedstawiona jakaś możliwość, jakieś scenariusze, w jaki sposób oni mogliby, nie wiem, zalegalizować pobyt w Polsce dalej, po tym jak PESEL UKE nie będzie już wystarczał, tak? Jak będą musieli podejmować decyzje. I wydaje mi się, że na to cały czas nie jesteśmy gotowi. To znaczy, co prawda pojawiają się rozwiązania informatyczne, które mają niejako łatać to, że nie mamy wystarczająco dużo urzędników, którzy skróciliby te wszystkie procedury i nie zmuszalibyśmy dużej części ludzi do tego, żeby poszukiwali jakichś właśnie radców czy też firm, które pomogą im w tym gąszczu przepisów prawnych w Polsce jakoś się poruszać. Bardzo często są to przedsiębiorstwa, które chcą po prostu pomóc pracownikom w pozostaniu w Polsce, w podjęciu tej decyzji, ale wydaje mi się, że przede wszystkim, jeśli chodzi o świadome kształtowanie tego, skąd przybywać do nas imigranci, to jest to dość ograniczone, ma to dość ograniczoną skuteczność. To, na czym powinniśmy się skupić, to to, żeby pomóc i przedsiębiorcom właśnie i tym ludziom, którzy są w Polsce, świadomie podjąć decyzję, żeby w Polsce pozostać i wspomagać nasz rynek pracy. Dziękuję.
I wykorzystać swój potencjał. Nie?
Tak, dokładnie.
Szanowni Państwo, nieubłaganie czas naszego panelu niestety się zakończył. Wiele wątków otwartych. Zapraszam do kontynuowania dyskusji w kuluarach naszej konferencji. Chciałbym ogromnie podziękować pani profesor Joannie Tyrowicz, pani wiceprezesce Bożenie Leśniewskiej, panu Pawłowi Bekcińskiemu, panu mecenasowi Włodzimierzowi Chruścikowi oraz panu profesorowi Pawłowi Strzeleckiemu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.